Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A nam teraz przyjdzie posłuchać trochę rytmu polskiej polityki. Na początek opozycja, Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan poseł już gdzieś jedzie, już gdzieś pędzi, ale to nie jest tak, że polska polityka już zapadła w sen zimowy i nic się nie dzieje?
Nie no, panie redaktorze, jest ogromna odwilż i w relacjach wewnętrznych w polskiej polityce i między Polską a Unią Europejską i także w klimacie, więc ja jadę 82 godziny, 2 kilometry w tej chwili przez 2 godziny.
No to znaczy, że jedzie pan poseł bezpiecznie i słusznie. No ale to od tej ironii zacznijmy. Może nie od opozycji, bo to temat już trochę męczący, te wasze wszystkie układanki, kto z kim i dlaczego. Ale na przykład od tematu komendanta głównego policji naszą rozmowę rozpocznijmy. Powinien się podać do dymisji, bo chyba nie zamierza.
Panie redaktorze, no to jest sytuacja żenująca. Ja mówiłem o tym publicznie bodajże zaraz po wypadku, kiedy zwracałem uwagę na to, że mamy w Polsce, wolnej, demokratycznej Polsce od 33 lat problem z procedurami. Osoby na najwyższych funkcjach w państwie tych procedur kompletnie nie przestrzegają, a potem dziwią się, że nagle coś się wydarza. Tak było z katastrofą Kasa, tak było z katastrofą smoleńską, tak jest dzisiaj z panem Szymczykiem i to jest ciągły ten zbieg nieprzestrzegania procedur, które gdyby były przestrzegane, to takich zdarzeń dość by nie mogło, bo krótka sprawa, no broń palna nie powinna się znaleźć tego typu w gabinecie czy na zapleczu gabinetu komendanta głównego policji.
Ale jeśli to był przypadek,
powinien być koniec.
Ale jeżeli to była tylko rura, mówiono mu, to jest pusta rura wystrzelona, wartość symboliczna, wartość bojowa, złomu i tyle. No i może zaufał.
Panie redaktorze, problem polega na tym, że nie zdarzyło mi się, że jej pusta rura wybuchała. Pamiętam z dzieciństwa zabawy karbidem i nigdy pusta puszka nie wybuchła, więc zapewniam pana, że pusta rura na pewno by nie wybuchła. Natomiast pan komendant nie jest sam. Pan komendant ma sztab ludzi wokół siebie i tych ochraniających jego, i tych odbierających prezenty, i tych przenoszących prezenty z samochodów na zaplecze. Jeśli oni nie widzą, czym różni się pusta rura od rury naładowanej, no to ich kompletnie dyskredytuje. Już nie mówię o tym, że to dyskredytuje także ich szefa za dobór takiej ekipy.
To jeszcze dwa słowa na temat tego, dlaczego tej dymisji nie ma, no bo politycznie cóż by to Prawo i Sprawiedliwości szkodziło, bo byłaby dymisja, opozycja byłaby spokojna. Tak jest sprawa. Jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje?
Tego nie wiem. Być może jakieś mocne przywiązanie ministra Kamińskiego do pana komendanta, być może jakieś bardzo osobiste, zażyłe relacje. W polityce różne rzeczy decydują, ale jeśli chodzi o kwestię samego błędu, to on jest niepodważalny niezależnie od tego, jak on będzie zbadany i ostatecznie wyjaśniony. To jest przestrzeń, która jest w 100% bezpieczna i jak wiem również, to z bronią osobistą do takich miejsc się nie wchodzi poza upoważnioną ochroną, bo i broń osobista, i broń tego typu są plombowane, zamykane w specjalnych sejfach.
To przejdźmy do drugiego tematu, który kształtuje polską debatę polityczną i to ten temat poważniejszy, czyli reforma Sądu Najwyższego. Komisarz Europejski Janusz Wojciechowski, kiedyś prezes PSL-u, mówi, bez większych poprawek warto byłoby tą ustawę przyjąć. Wtedy komisja odblokowałaby środki, co na to powie PSL, na takie słowa swojego byłego prezesa.
No z pewnością komisarz Janusz Wojciechowski jest dobrym prawnikiem. Jeśli to mówi, to być może ma rację. Problem polega na tym, że pan premier, przynosząc projekt do Sejmu, oświadczył wszystkim, że on jest w 100% uzgodniony, wręcz napisany w Brukseli, nie można zmienić ani przecinka. I następnego dnia pani marszałek Witek na konwencie seniorów mówi, że projekt wymaga konsultacji, przepracowania, uzgodnienia z panem prezydentem, uzgodnienia z prezesem Kaczyńskim i być może wtedy opozycja będzie nam potrzebna do jego uchwalenia, bądź też jak uśmiechnął się marszałek Terlecki na moje, że tak powiem, zaczepki, że a być może da się to uchwalić z Solidarną Polską. Więc wszystko jest przed nami, ja dziwię się tylko, że jeśli te pieniądze dla pana premiera są tak ważne, to po co ta przerwa i dlaczego nie konsultowano tego właśnie do 20? Pierwsze czytanie mogło się odbyć, bo ono nic nie wnosi poza informacją. Natomiast między pierwszym a drugim czytaniem jest komisja, jest możliwość zgłaszania poprawek w Sejmie i wszystkie strony tego sporu, które między sobą się nie dogadały, a więc i Kancelaria Prezydenta, i także Solidarna Polska, i także prezes Kaczyński mogliby to uzgodnić i moglibyśmy już właśnie dzisiaj przyjmować tę ustawę. Nie rozumiem, dlaczego tak się nie stało.
Panie pośle, a na ile koalicja rządząca, czy część tej koalicji dookoła premiera zgrupowana, bo wyraźnie widać, że, no, że jest ten dwugłos. Premier dopiero co mówił, że ta ustawa jest ważna, że wróg jest na wschodzie i trzeba zakończyć spór z Brukselą, no ale otoczenie ministra sprawiedliwości więcej, nawet Jarosława Kaczyńskiego wydaje się, że mówi inaczej. Czy część Prawa i Sprawiedliwości może liczyć na opozycję w tej sprawie, w sprawie przyjęcia ustawy o Sądzie
Najwyższym? Panie redaktorze, ja powiem szczerze, że na miejscu PiSu to nie oglądałbym się na opozycję i słyszałem, że prezes Kaczyński zarządził takie konsultacje. To jest raz. Dwa. Opozycja, jeśli będzie cokolwiek robiła, to nie na rzecz PiSu, a na rzecz obywateli. I my doskonale wiemy, też przez wiele lat zarządzałem pieniędzmi i funduszami unijnymi, i my doskonale wiemy, że te pieniądze Polakom zwyczajnie się należą już od października ubiegłego roku, a więc od 14 miesięcy powinniśmy korzystać z tych pieniędzy i realizować w Polsce inwestycje. My płacimy już przez spory czas obsługę tych 34 miliardów euro części pożyczkowej, a nie dostajemy ani, że tak powiem, centusia. Mało tego, codziennie nadal naliczana nam jest milionowa kara, więc najdroższy minister Zbigniew Ziobro, najdroższy chyba minister świata, jakikolwiek rząd sobie zafundował, dzisiaj nadal wygrał swoje wotum zaufania i ciągle mówi, że premier Morawiecki mija się z prawdą i niech w końcu się spotka z nim i uzgodni, jaka ta prawda jest. Więc niech się spotkają, niech to uzgodnią, niech nie zajmują tym opinii publicznej. No bo znów będziemy dyskutowali w święta o tym, że Polska płaci, a nie korzysta. A to, że płaci, to jest jak dwa razy dwa.
To panie pośle, na koniec też w święta będziemy dyskutować, jak wygląda sytuacja i jaka jest faktyczna cena fuzji Orlenu z Lotosem. Opozycja grzmi, na ile pana posła osobistym zdaniem ta fuzja była błędem i wpuszczenie Saudyjczyków, ich warunki wpuszczenia były za daleko idące.
Panie redaktorze, na tym obszarze akurat najmniej się znam. Chcę wyraźnie podkreślić, że
gdzie politycy znają się na wszystkim,
że intencje budowania dużego koncernu środkowoeuropejskiego w Polsce są już co najmniej od dwóch, a może i trzech dziesięcioleci. Że różne próby były podejmowane. PiS nawet zarzuca, że rząd PO-PSL chciał sprzedać Orlen, nie Orlen, a Lotos Rosjanom. Problem polega na tym, że PiS, że PO chciało sprzedać, a nie sprzedało. PiS nie chciał sprzedać, a sprzedał. No i teraz, jeśli czytam wczorajsze informacje także bodajże z Dziennika Gazety Prawnej Rzeczpospolitej, jeśli polski Orlen miałby w ramach kolejnych takich deali europejskich kupić rafinerię Schwedt i mieć także duży udział w rynku niemieckim, to zobaczymy, jak to się ostatecznie zakończy, bo być może w ramach Komisji Europejskiej nie byłoby zgody na to, żeby funkcjonowały i Lotos, i Orlen, i jeszcze Orlen robił tą ekspansję na rynku niemieckim. Więc jeśli widać wyraźnie, że antyniemiecki polski rząd dogaduje się z Niemcami w sprawach gospodarczych, no to ja bym na to patrzył na razie z większym spokojem niż robi to cała opozycja. Po efektach ich poznamy, a jeśli w tych umowach, jak twierdzą niektórzy dziennikarze śledczy, są błędy, naruszenia polskiego prawa, to wcześniej czy później ktoś się tym zajmie, więc to wszystko będzie z pewnością sprawdzane.
To już na koniec naszym gościem Marek Sawicki. To 20 grudnia, to już takie pytania można zadawać z mijającego, upływającego roku. Jakie wydarzenie pana zdaniem było najważniejsze w polityce?
No myślę, że jeśli chodzi o politykę, to agresja Rosji na Ukrainę to jest najważniejsze wydarzenie, najbardziej zmieniające życie nas Polaków, nas w Polsce, ale myślę także Europejczyków i świata, i ta geopolityka jakby na nowo układa się, na nowo się buduje. Ciągle nie znamy relacji dokładnie amerykańsko-chińskich, rosyjsko-chińskich. Do gry wchodzą Indie, nadal głowę podnosi Iran, więc sytuacja międzynarodowa bardzo skomplikowana i wydaje mi się, że my tutaj potrzebujemy dobrej współpracy w ramach Unii i NATO i nie ma potrzeby szukać wrogów akurat w tym obszarze i te sygnały wczorajsze chociażby związane z intencją współpracy gospodarczej Polski z Niemcami, polskiego rządu, wbrew temu, co publicznie głosi prezes Kaczyński, są jakby dobrym kierunkiem, bo jeśli gospodarczo silnie będziemy związani z wolną, demokratyczną Europą i jednocześnie mamy dobre relacje, przecież w ramach NATO jesteśmy, można powiedzieć, w tej chwili liderem i w zakresie dozbrajania, i w zakresie także narzucania koncepcji i ochrony wschodniej flanki, a także pomocy Ukrainie, to akurat tutaj błędów pana prezydenta, większych błędów rządu w zakresie relacji z Ukrainą nie widzę.
Powiedział Marek Sawicki, poseł PSL-u Koalicji Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, pozdrawiam.